Witamy w 63. odcinku Jestus Podcastu, czyli najlepszego podcastu technologiczno-publicystycznego w polskim internecie. I powiedziałem to bezbłędnie chyba po raz pierwszy w życiu.
Brawo, gratuluję Ci, Pawle Orzechu. Jesteśmy na świeżutko, bardzo świeżutko po zakończeniu głównej prezentacji na Google I.O., która trwała bardzo długo, ale wróciliśmy już do domów i chętnie podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami, więc to będzie taki prawie na żywo Jestus Podcast i dzisiaj prawie na żywo też jest z nami gość, który już gościł. Witamy Cię, Jacku Ziembo.
Cześć, witam wszystkich.
No. Także jesteśmy tutaj w trójkę, tak? Jacek siedzi obok mnie, nawet taka sytuacja ma miejsce.
Tego jeszcze nie było.
A ja nie siedzę obok was, to jest standard.
Ale niedaleko.
Tak, niedaleko. Więc jakby zanim przejdziemy, tak, nie ukrywajmy, ten odcinek będzie Google I.O. Jakby tutaj jak ktoś szuka czegoś innego, to niech poszuka innego odcinka, będziemy gadać o Google I.O., no bo to się wydarzyło i to jest duża rzecz, tak naprawdę, jeśli chodzi o technologię w tym tygodniu.
Tak.
Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach.
No.
Pierwsza.
No.
Nagrody będę wysyłał w weekend.
No, okej. Okay.
Wszystkie. Mam zebraną jedną paczkę, leży na półce i w końcu w weekend idę to wysłać. Chcę mi to z głowy i chcę, żebyście wszyscy mieli swoje rzeczy. To jest raz. Dwa. Dalej jest zniżka 20% na Bewood, na hasło hashtag Jestus duże Y duże W. Oczywiście, tak jak w każdym odcinku. Do 22 lipca będziemy informować o tym, że jest ta zniżka. Także tam możecie na dole w odcinku sprawdzić, jak wpisać i co wpisać, żeby mieć tą zniżkę. I to są te moje dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć. I wspomniałem o nich.
No i bardzo dobrze. My od razu chcieliśmy podziękować bardzo Eli Różalskiej, która nas zaprosiła do Google'a i robi to co roku. Bardzo nam z tego powodu miło. Bardzo lubimy tam wpadać i dzisiaj było w ogóle w nowym miejscu, bo to było 7 piętro i tam jeszcze Google nie był. Tam w ogóle mają fajną salę konferencyjną, jest taka duża część jedzeniowa, gdzie można się pożywić i było naprawdę super. Także, a dla mnie to było dodatkowo fajne, bo wreszcie spotkałem swoich ziomków z internetu, których nie widziałem bardzo długo, przez to, że jestem wyjęty z życia przez ostatnie x miesięcy.
Ja to również szanuję, a w ogóle ta sala, na której było to samo Google I.O., sama prezentacja, to wyglądała trochę jakbyśmy mieli naprawdę mieć prezentację. Nie wiem, czy zauważyliście te krzesła, to jest taka
ambonka,
no. Tak. Dwa takie duże ekrany oczywiście i to wyglądało naprawdę przez chwilę, jakby to naprawdę miało być, wiesz, no, miałby przyjść do nas Sundar Pichai i pomówił, dzień dobry, witajcie wszyscy.
Good morning, Polish friends.
Tak. No, a nie pokazali nas niestety na streamie, że oglądamy Google Polska, no ale jakby to, jakie kraje pokazali, bardzo dużo mówiło potem, znaczy bardzo dobrze się łączyło z tym, o czym mówili później, jeśli chodzi o jakie kraje będą supportować najnowsze funkcje, czy najnowsze rzeczy, o których mówili w trakcie.
Meksyk i Niemcy pokazali.
Meksyk, Niemcy i coś, jakiś kraj w Afryce.
Juju, czy Dżadża, czy jakoś
Kenia?
Tak.
Nie,
no to ta miejscowość to się nazywa jakoś tak Dżadża, Juju albo Gigi.
Tam się wszystkie miejscowości tak nazywają.
Jest to możliwe.
Jest was racism. Witam. W każdym razie, Google I.O.
Tak, prezentacja była ultra długa. Ultra długa.
Ale zapowiedzieli, że będzie trwała 2,5 godziny. No, i trwała 2,5 godziny.
No to się wszystko jakby zgadza.
Może przejdźmy tak tą listę, którą wam wrzuciłem. Tu masz, Jacek, jakbyś chciał zobaczyć.
Ja jeszcze chciałem ogólnie powiedzieć. Bo ogólnie trzeba zaznaczyć to i to ja będę zawsze zaznaczał, że mam wrażenie, że powinno się trochę o Google I.O. i zaraz pewnie o WWDC, który jest za tydzień, trzeba będzie mówić inaczej. Google i Apple powinni te konferencje ciszej zapowiadać. Dlaczego? Dlatego, że ludzie się strasznie jarają. O Jezu, będzie konferencja, będę oglądał, ale czat, super, zobaczę, co będzie nowego. A to są konferencje dla deweloperów. Nie zapominajmy o tym.
Prawda jest taka, że jeszcze jak był Jobs, te konferencje były takie no naprawdę medialne i każdy jakiś fan marki czy interesujący się danym sprzętem, oprogramowaniem mógł to oglądać. Natomiast teraz szczególnie właśnie Google I.O., czy te konferencje Microsoftu czy Apple, no one nie są takie spektakularne, nie są medialne, nie ma tego show, tylko jest pokazanie nowości i w sposób, który niekoniecznie musi wszystkich zainteresować, ale w sposób dosyć skrupulatny. No, te rzeczy wszystkie są wymienione, nie robimy show, ale robimy to dokładnie.
Nie, tak? No jakby wiecie, to jest święto Androida i święto iOS-a, ale to jest święto dla deweloperów.
Też pamiętajmy, że to jest tylko keynote na początku, tak? Że
tam będzie w cholerę sesji.
I dzisiaj, i jutro cały czas trwają sesje, cały czas to właśnie Google I.O. Trwa. Także to dla deweloperów jest najważniejsze, a nie dla ludzi gdzieś tam zgromadzonych przed monitorami, żeby zobaczyć nowe rozwiązania, nowe produkty i tak dalej. Nie?
No, World Wide Developer Conference. Czy coś to wam mówi? W sensie, czy ta nazwa przypadkiem czegoś nie sugeruje? Nie wiem. Nie jestem specjalistą, ale mam wrażenie, że to developers nie wzięło się z niczego.
No bo Google I.O., jak to Artur stwierdził, input, output, że ludzie wchodzą i zaraz wychodzą, bo jest nudno.
No właśnie, więc... Z tej perspektywy warto o tym pamiętać, bo to nie są konferencje dla zwykłych użytkowników i zwykłych klientów później marki czy danego urządzenia,
no tak,
systemu, produktów,
produktów, które pokazali na przykład w tym roku na Google I/O, takich czysto dla konsumentów, jest niewiele.
Cardboard nowy.
Nie, ale cardboard nawet nie jest czy cardboard jest w jakiś sposób, ale to jest dalej jakby, mam wrażenie, w kwestii...
No tak hardware'owo w zasadzie nic się nie stało.
To, co pokazywali, w naprawdę niewielkiej części jest tak, że w tym momencie można to zaadaptować przez konsumentów. Większość rzeczy była tak naprawdę, powiedziałbym, że to jest B2B, na zasadzie właśnie ten cardboard, to działa na takiej zasadzie, że jakby nauczyć, to jest na przykład, to było targetowane troszeczkę w nauczycieli, którzy mogą to wykorzystać na swoich lekcjach, na przykład to był taki jeden z przykładów. Ale to nie było targetowane w tych uczniów.
Nie było B2C w zasadzie, nie?
Tak, no mówię, no to było po prostu B2B na zasadzie właśnie, że wszystkie te rzeczy jakby można wykorzystać, to są przykłady, ale nie dają tego od razu w ręce konsumentów, tylko jakby dają to w ręce osób, które chcą coś z tym zrobić. No dla deweloperów w sensie, no jakby bardzo szeroko pojętych deweloperów. I tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy, które się pojawiły, a pojawiło się ich dużo, naprawdę bardzo dużo, dla konsumentów, i możemy o nich zacząć tak naprawdę, bo dla konsumentów tak naprawdę pojawiły się rzeczy, czekajcie, sprawdzę. Raz,
na ten moment,
dwa, trzy.
I tak naprawdę na ten moment tylko Google Photos.
Tak, bo pojawiło się dla konsumentów tak naprawdę trzy rzeczy. Pojawił się Google Photos, o których zaraz powiemy. Pojawił się Android M, w jaki sposób to jest, powiedzmy, dla konsumentów. Znaczy nie jest jeszcze teraz, dla nikogo jeszcze nie jest teraz, ale w jaki sposób dla konsumentów jest, bo to na zasadzie zapowiadania przyszłej wersji i to jest w jakiś sposób dla konsumentów. No i YouTube i Google Maps w trybie offline.
To jest... Tylko warto pamiętać, że YouTube offline, zresztą będziemy o tym potem mówić, jest tylko dla krajów, w których infrastruktura sieciowa jest słabo rozwinięta i oni nie mogą sobie pozwolić na oglądanie przez sieć komórkową, tak?
I to jest ciekawe, że
prawdopodobnie
właśnie...
u nas tego nie będzie. I o ile Google Maps tutaj będzie prawdopodobnie dostępne we wszystkich krajach, może i na iOS-a w tym trybie offline, tak YouTube offline będzie tylko w krajach właśnie, gdzie ten internet dopiero raczkuje lub jest słabo rozwinięty.
No dobra, to są trzy rzeczy, które tak naprawdę dostępne są dla konsumentów, bezpośrednio od Google'a, są dostępne dla konsumentów, bo cała reszta, to o czym będziemy dzisiaj mówić w jakiś sposób, czyli... Tak właściwie wciąż Android M w jakiś sposób jest dla deweloperów, no bo jakby były pokazane rzeczy związane z deweloperką. Narzędzia dla deweloperów, te wszystkie, które się pojawiły, to testowanie, czy nowe narzędzia deweloperskie, ten nowy projekt, który nie pamiętam jak się nazywał, związany z Material Design i webem,
Polimer
wersji 1.0, VR, to są wciąż rzeczy, które były pokazywane dla deweloperów, a nie są jakby targetowane w tym momencie bezpośrednio do klientów, użytkowników. No to możemy przejść przez te rzeczy, które były jakby dla konsumentów, które są jakby były dla nich prezentowane, szczególnie, że jedną z nich właśnie przed chwilą zainstalowaliśmy, wiecie, tętno pulsu.
Tak jest.
Typowy jest was podcast.
Tak, bo dzisiaj jakby jedną z tych rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że Google pokazało dzisiaj swoją usługę, która nazywa się Google Photos. I oni bardzo długo się do tego zbierali, już w jakiś sposób nawet to troszeczkę zahintowali, trochę to wdrożyli, bo...
Ja bym trochę... Przerwę ci, to nie było tak, że trochę to wdrożyli. Oni cały czas eksperymentowali w ogóle ze zdjęciami i podchodzili do tego tematu chyba kilka razy przynajmniej, a jak nie cztery, to może i osiem razy.
Tak, ale chodzi o to, że teraz na przykład było w wersji, wiesz, w najnowszej wersji aplikacji Google Drive ona wrzucała zdjęcia do Google Drive'a, nie? Czyli dysku no. Google wrzucała do Google Drive'a. Jakby to było, widać, że to jest jakieś podejście do tego. A dzisiaj po prostu stworzyli dedykowaną aplikację, która służy tylko temu, żeby archiwizować zdjęcia. I w ogóle sposób,
plus w jaki... je edytować, w sensie łączyć z nich materiał wideo.
No i tutaj największą przewagą jest fakt, że o ile teraz Flickr dominował tutaj i dawał użytkownikom terabajt na zdjęcia, to tutaj do pewnej jakości Google Photos jest nielimitowany całkowicie.
16 megapikseli to nie jest mało.
16 megapikseli i wideo 1080p, więc całkiem przyzwoicie. No a tak to na Google Drive tam chyba darmowe jest teraz 15 giga, więc też nie najgorzej jak na zdjęcia i to jest fajne. To jest bardzo fajne i na pewno Flickr to odczuje troszeczkę może ucieczką niektórych użytkowników.
No pewnie no, tak.
W każdym razie jakby podsumowując oni zrobili, znaczy podsumowując w skrócie zrobili tak, że tak jak Jacek powiedział, zdjęcia są darmowe. Właśnie teraz jakby przeszedłem przez cały proces na iPhone'ie i to wyglądało tak, że zdjęcia właśnie do 16 megapikseli Full HD są za darmo. Jest unlimited miejsce na te zdjęcia. Tak. W pełnej rozdzielczości oryginalne zdjęcia jakby zabierają miejsce na dysku. Ja mam tego miejsca absolutnie po prostu strasznie bardzo dużo, więc mogłem sobie to uruchomić, ale uruchomiłem to w wersję darmową, no bo skoro to ma nie robić różnicy, a tak to reklamowali, to uruchomiłem to w ten sposób. I to jest fajne, bo wreszcie jest sensowna alternatywa dla Dropboxa, który był z karuzelą. Sensowna alternatywa dla jakby ludzi, którzy byli na iPhone'ie i przenosili się na
iCloud Drive i biblioteka zdjęć.
Dokładnie, jakby, bo iPhone jakby rozwiązał właśnie tą biblioteką zdjęć, tak? Tylko, że ona, ta biblioteka zdjęć jest limitowana, no bo tam wiadomo, oni trzymają ileś tam...
No chwilę, za darmo jest ile? 2 giga w Apple?
No ja mam 200 giga wykupione, więc jakby to no, mogę...
Ja mam 20 tam, płacę tego dolara, ale...
Ale... A Google jakby po prostu poleciał po pełnej, nie? Jakby unlimited wszystko.
I no prawda jest taka, że jak to jest na iOSie, jakość, nie?
Tak, jak na jakość zdjęć robionych telefonem, to tak naprawdę nie ma żadnej straty, no bo te zdjęcia i tak nie są lepsze niż te 16 megapikseli.
No więc jakby Google po prostu zrobiło i najfajniejsze jest to, że to aplikacja, tak jak powiedzieli, będzie dostępna dzisiaj, później, już jest dostępna dla nas, więc prawdopodobnie dla was też, link będzie w opisie odcinka. Na pewno jest na iPhone'a, nie wiem jak na Androida, sprawdzimy po nagraniu prawdopodobnie.
Jest też już ktoś tam.
Już tak?
Tak, tak.
No więc już wyszła, więc jakby można wszystkie swoje zdjęcia backupować i to jest fajne, bo one są dostępne po prostu przez weba, więc zawsze będzie można do nich dotrzeć, nie? Więc tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na telefonie, zawsze
będzie... Chyba, że jest to Windows Phone.
Chyba, że to jest Windows, no, ale to nie jest system operacyjny na telefonie. Nie jest w ogóle system operacyjny, co to w ogóle jest? To masz dostęp do swoich zdjęć, nie? I nawet gdy jesteś użytkownikiem iPhone'a, tak? I masz tą bibliotekę zdjęć iCloudową, no to nic nie stoi na przeszkodzie, oprócz twojej prywatności i tego, jak postrzegasz swoje dane, żeby trzymać jakby zapasową bibliotekę zdjęć na... w Google, bo nic cię to nie kosztuje. A w razie, gdyby coś się stało z jednym...
To jest taki dodatkowy termowy Dropbox, no.
Tylko do zdjęć. Ja ostatnio wszystkie zdjęcia w ogóle z Dropboxa wyrzuciłem.
Ja tak samo, ja wszystkie na Flickrze do tej pory.
Ja wyrzuciłem wszystkie z Dropboxa, bo się okazało, że mam 70 GB i po prostu nie mieściło mi się, a nie chciałem płacić za Dropboxa, bo stwierdziłem, że nie wykorzystuję, jakby poza zdjęciami nie wykorzystuję Dropboxa. I okazało się, bo sprawdziłem sobie to wszystko. Więc jak wyrzuciłem zdjęcia z Dropboxa, to się okazało, że mam tam w cholerę wolnego miejsca i to, co zrobiłem, to tak jak już mówiłem chyba w którymś odcinku wcześniej, multi-cloudem po prostu przerzuciłem wszystkie zdjęcia bezpośrednio do Google Drive'a i tam mam całe kamera Uploads. No a teraz będę miał dodatkowo do tego kamera Uploads, będę miał wszystkie zdjęcia jakby robione od dzisiaj, będą się same wrzucały przez Google Photos. I to jest bardzo fajna usługa. Problem jest chyba taki, że oni dalej nie powiedzieli na pewno nic na ten temat, więc nie wiem, czy cokolwiek coś z tym zrobią, ale nie zmniejszyli cen Google Drive'a, bo one są nadal wysokie. Relatywnie wysokie w porównaniu do tego, co na przykład proponuje Apple.
No tak, tylko z drugiej strony zdjęcia przestaną ci zabierać teraz miejsce na Google Drive'ie, nie? Więc jakoś tutaj...
No te zdjęcia, które wrzuciłem, nie.
No tak.
No ale możesz je sobie przerzucić teraz do Google Photos. Nie wiem, czy da się to zrobić w jakiś prosty sposób, zobaczymy. I już w ten sposób mówisz, że masz 70 giga, no to już jesteś 70 giga do przodu.
Znaczy ja mam na Drive wykupiony terabajt.
No to ci to zwisa.
No.
No okej. Okay. Ale nie wszyscy mają terabajt.
No tak, ja mam wykupiony terabajt. Mam terabajt razem z Chromebookiem, który dostałem, więc jakby... I mam też terabajt w OneDrive, bo jakby ja już teraz mam ten dwutorowy backup na zasadzie wszystkie zdjęcia, które lądują na Google Drive'ie, są też mirrorowane na OneDrive'a, żeby były po prostu i tu w razie czego, gdyby coś się stało, a zrobiłem sobie to po prostu IFTT i działa. No ale teraz będę miał taką natywną usługę fotek, więc jakby nie będę musiał się w ogóle tym przejmować, bo będą wszystkie zdjęcia tam lądowały i nie będzie żadnych problemów, nie? Nie będę za to nic specjalnego płacił. I to jest moim zdaniem świetny, absolutnie świetny ruch ze strony Google'a, bo naprawdę robi to różnicę. I naprawdę, wiesz, moja mama nie będzie musiała przejmować się tym, że jak coś się stanie z telefonem, straci wszystkie zdjęcia, bo po prostu kliknie raz w aplikacji i wszystkie zdjęcia w domu będą się uploadowały i nie będzie miała żadnego problemu, nie? Niezależnie od tego, jaki telefon weźmie, to zawsze te zdjęcia będą. Niezależnie od tego, czy wejdzie na komputer, będą te zdjęcia, będzie te zdjęcia miała. I to jest taki poziom bezpieczeństwa, który...
komfortowy jest.
Ludzie nie wiedzieli, że tak się dzieje, że im się zdjęcia usuną prawdopodobnie, albo że one się będą backupować, ale teraz przynajmniej będzie to miłe rozczarowanie, a nie niemiłe rozczarowanie. Na zasadzie, kiedy rozwalisz telefon, okaże się, a wszystkie zdjęcia moje jednak tu są, więc jakby nie ma problemu. A nie na zasadzie, kurde, tak myślałem, że jak stracę telefon, to mi się wszystko, co ze zdjęciami pójdzie walić, a jednak okazuje się, że wszystko będzie, więc to jest naprawdę fajny ruch.
To ja dorzucę do tego info, bo tak jak wspomniałeś o tym, że wiesz, jak coś się stanie z telefonem, zalogujesz się na swoje konto i te zdjęcia nadal tam będą i one faktycznie są w ogóle streamowane na żywo z chmury. Na telefonie są tylko jakieś plewki i to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast dodatkiem do tego są zmiany dla deweloperów aplikacji. Otóż nie wiem, czy wiecie, bo na samym keynote o tym nie mówili, a jest bardzo, bardzo fajna funkcja, która jest właściwie seamless, to znaczy deweloper decyduje, jakie dane może z tego wyłączyć programu, natomiast defaultowo wszystkie dane aplikacji też są storowane w backupie w chmurze, co oznacza, że jeżeli wiesz, zepsuje ci się telefon i go przywracasz z chmury, instalując ci się aplikację, to dodatkowo do tych aplikacji dołączane są paczki danych i twoje wszystkie ustawienia, co jest totalnie doskonałą opcją.
Czyli w końcu zrobili iClouda?
No trochę tak, no wiesz, ale...
Tak, aczkolwiek porównuję teraz, tak sobie na szybko zajrzałem na możliwości edycji, które są ukryte przynajmniej w wersji na iOS-a i niestety pod tym kątem jest dużo gorzej w porównaniu do tego, co mamy w aplikacji zdjęcia na iPhone'ie. No niestety tych opcji edycji jest mało i są bardzo ograniczone, no ale to też nie jest problem, żeby sobie to zedytować albo w systemowej aplikacji, albo w jakimś Snapseedzie i w ten sposób to połączyć sobie z Google Photos. Tym bardziej, że podejrzewam, że Snapseed, który jest w ich rękach, szybko gdzieś się tam uzupełni z tym Google Photos i będziemy mieli fajną, taką już pełną usługę, w której będziemy mogli dokonać tej edycji w łatwy i powiedzmy, że zaawansowany sposób, jak na urządzenia mobilne, nie?
No ja już przeszedłem do następnego tematu, ale okej. Okay.
Dajesz. A.
Nie, no bo już przeszedłem, ale Jacek jeszcze dorzucił do fotosów, czy tam do zdjęć googlowych. Natomiast faktycznie, wiesz, no, fajne jest to, że masz chmurę, w której możesz sterować jeszcze dane aplikacji, bo z tym był duży problem zawsze. Trzeba było wszystko konfigurować od zera, wszystkie ustawienia znowu ustawiać od początku, bo co z tego, że masz gołą instalację aplikacji, jeżeli, wiesz, wszystkie ustawienia poleciały w kosmos. A dzisiaj już od dzisiaj będzie można od Android M developer w wersji będzie można mieć spokój ducha i spokojnie psuć telefony i ewentualnie kupować nowe. To jest bardzo,
tak, jeszcze
bardzo fajna
opcja. Dodam tylko, że kurczę, liczyłem na to, że Google rozwiąże całkowicie problem robienia backupów Androida i niestety dalej nie rozwiązało. Wiesz,
to, tak,
żeby wszystkie ustawienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby to faktycznie nawet nie tyle zapisywało się w chmurze, bo już tego nie wymagam, ale chociaż na komputerze, aby można było, no tak jak w iPhone'ie możesz sobie zrobić prosto, w prosty sposób backup.
Najgorsze jest nigdy to, tego nie zrobiłem.
Najgorsze jest to, że to nie działa nawet w taki sposób, że teraz zmieniałem z jednego telefonu z Androidem na drugi telefon z Androidem i mimo tego, że jakby zrobiłem synka, jakby nawet przy... Wykorzystałem to, że jak logowałem się do drugiego telefonu, do nowego, to stykłem oba telefony tyłami, bo jest taka opcja na zasadzie przenieść dane ze starego telefonu przez NFC.
Tak jest.
No.
Nie. Po prostu nie.
Po prostu
nie działa to dobrze w każdym razie.
Aplikacje pewnie.
Tylko... Nie,
linki
nic
do
nie
aplikacji.
Przeniósł mi konta, które miałem zalogowane do Google, ale i tak musiałem do każdego podać hasło, więc jakby... What's the point? A aplikacje i tak nie chciały się instalować, bo jakaś jedna z aplikacji, którą miałem która się miała zaktualizować w telefonie, wpadła w lupa i nie chciała się pobrać, więc ostatecznie wyszło na to, że jakby 80 aplikacji czekało na pobranie, bo ta jedna się miała zaktualizować, ale nie chciała się zaktualizować, więc ostatecznie musiałem to zrobić z palca. I to było strasznie problematyczne, bo spędziłem nad tym wieczór tak naprawdę.
Dobrze, że na Androida nie ma zbyt wiele aplikacji, więc...
No, zupełnie nie ma.
Totalnie nie ma w ogóle.
Nie, no są, ale ja się czuję biednie mimo wszystko.
Nie mam już z tym problemu. W sensie wszystkie aplikacje, z których korzystałem, są na iPhone'ie i są na Androidzie. Mam tego farta, no bo co? Simple Note jest. Tylko Twitter. Brakuje mi na Androidzie klienta Twittera, który jest sensowny.
No, no to mi wielu rzeczy oficjalny
ma.
Ale...
Oficjalny ma jedną wadę tylko. Nie da się...
No, widzę, Wojtek, że jesteś bardzo, bardzo łaskawy.
Śpiący.
Nie, ja po prostu ja używam oficjalnej aplikacji na wszystkich moich możliwych urządzeniach, bo uważam, że jest świetna i niczego jej nie brakuje. Oprócz tego w Androidzie, że jakie chronologie?
Obsługi gestów.
No chodzi nie o to, wiem, że tweety co? Nie są poukładane. Nie,
a mnie to nie przeszkadza, ja już się przyzwyczaiłem do tego nowego.
Może dlatego, że obserwujesz 840 osób.
No właśnie. Ja czytam wszystkie wiadomości i nagle... Najgorsze no
jest
to, że czytam tweety i widzę na przykład jakąś wiadomość, nie? Sprzed paru godzin, dojeżdżam do góry
i znowu ją widzę.
Dlaczego? Bo ktoś na nią odpisał, nie? No. Na jaką cholerę mi to... Jak będę chciał sprawdzić, o co chodzi, to sobie sprawdzę, a nie...
Sobie swipe'nę w tweetbocie. No.
Tak, w tweetbocie po prostu, wiesz, swipe w prawo albo...
W lewo.
Nie, w prawo.
Jeszcze się pokłóćcie ci wy tweetbotowcy.
Dobra. No.
Pocałujcie się w tyłki. Chodzi o to, że na Androidzie jest, nie ma tej funkcji, która jest w ogóle w iPhone'ach systemowo, czyli dotknięcie górnej części ekranu powoduje scroll do góry i w aplikacji Twittera niestety, o ile na głównym...
No jest, jak sobie klikniesz...
Daj mi dokończyć, Jacuniu. Jak klikniesz ptaszka na głównej, to oczywiście to on leci do góry, ale zrób to na powiadomieniach, proponuję.
No tak,
bo powiadomienia niestety cofają wtedy do głównego ekranu. Co oznacza, że nie da się tego zrobić. I to jest bardzo wkurzające, bo musisz scrollować do góry całą listę powiadomień, a jeżeli masz ich dużo, to w ogóle jest dramat. Także to jest akurat bardzo słabe i to mógłby Android wymyślić jakąś opcję typu, nie wiem, double tap gdzieś albo jakiś guziczek zawsze back to top. Nie wiem, no coś, co by to rozwiązało, bo w tej chwili nie jest za wygodnie. Także to jeżeli chodzi o braki Twittera na Androidzie, a poza tym jest doskonały i lamusy dupa cicho.
Czy ja mogę zrobić już na chwilę powrót szybko do Photoshopów? Bo właśnie zdarzyła się fajna akcja.
Uważajcie przy wyborze konta.
Uważajcie przy wyborze konta, bo właśnie zaplodowałem jakieś prawdopodobnie 2 giga prywatnych zdjęć na moje konto firmowe. No bo nie było wybrane, nie? Ale w pewnym momencie po prostu, wiesz, wchodzę w kopię zapasową synchronizację, widzę konto kopii zapasowej i widzę moje konto firmowe i widzę, że tylko mam 30 gigabajtów. Tak,
dziwne.
Dziwne. I... Właśnie zsynchronizowałem moje prywatne zdjęcia na moje firmowe konto, więc będę musiał w jakiś sposób to... Jeszcze jest tworzenie kopii zapasowej na innym koncie. What? Nie chcę tak. Nie. Jesus.
Wipe za okno.
No cóż, także to jest nowa funkcja, trzeba się jeszcze nauczyć z niej korzystać, więc wiecie, bywa tak. Dobrze, co tam jeszcze? Ja myślę, że ciekawą opcją jest na pewno... Troszkę dotknięty tylko temat Internet of Things, czyli coś, czego Orzech nienawidzi.
Jestem pewien, czy tak dotknięty, wiesz?
Znaczy, dotknięty o tyle, że chcą wprowadzić własny system, ten taki wspólny język, którym mają rozmawiać te wszystkie urządzenia ze sobą. I oczywiście rynek tego potrzebuje, bo jeżeli nie zrobi tego duża firma taka jak Google, czy taka jak Apple, bo prawdopodobnie za chwilę też usłyszymy o czymś od Apple, no to...
HomeKit po części, nie?
No to tak, ale wiesz, jakby wszyscy się starali, było w ogóle w tej chwili już niektóre urządzenia są gotowe na to, żeby rozmawiać ze sobą i są jakieś tam systemy wprowadzane przez mniejsze firmy. Samsung, czy nie, LG kiedyś się chwaliło, jak mieli jakąś tam konferencję chyba przy okazji CS-a czy czegoś tam, w każdym razie opowiadali o tym, że jest kilka różnych standardów I te i oni są tacy fajni, że akurat obsługują wszystkie z nich. No ale to nie o to chodzi, żeby obsługiwać wszystkie standardy. Oczywiście to jest najlepsze.
Tylko standard powinien być jeden. To
standard
tego,
powinien być jeden.
Standard.
No dokładnie, więc jeżeli to będzie Google, spoko. Nie, ja nie mam z tym problemu i chciałbym, żeby w końcu coś się pojawiło takiego, co będzie na tyle proste, że twórcy czy producenci urządzeń też stwierdzą, ok, idziemy w tym kierunku. I więc Google zaczęło to, wprowadzili swój standard, nazywa się tam, jak się nazywa, Brill, jak już mi wyleciało, nawet to tweetowałem, a oczywiście już nie pamiętam nazwy, bo nie jest taka prosta, jak tam, jakby się mogło wydawać.
Oni bardzo, w sensie, to Polska...
Nie, Brill po prostu?
To Polski napisał bardzo ładnie, że o, kolejna nazwa projektu, którą trzeba będzie zapamiętać, żeby wiedzieć, o co chodzi.
Trochę tak.
Szczególnie, że Google lubuje się w nazwach nowych projektów.
Tak, Butter, Product,
Loon,
Wave, a teraz, było, Google sam siebie troluje, jest jak wpiszesz
Brillo.
To Google,
Brillo.
Jest Google to Wavy, czy coś takiego.
Wavy, no.
I jak wpiszesz w Google to Google ci, czy chciałeś szukać Google Wave?
Google Wave.
Ale ja uważam cały czas, ale to już mówiłem o tym, że Google Wave uważam, że jest świetne.
Pamiętamy.
Że jest, było świetne.
Tylko Darude Sandstorm.
Najlepszy do kolaboracji.
Najlepszy.
Dobra nutka, polecam.
Dobra, ale jakby zabawne jest to, że zaczęliśmy rozmawiać o Google I.O. i nie porozmawialiśmy o tym, na co wszyscy chyba najbardziej czekali. Bo okazało się jakby, że nie było na co czekać, ale to inna sprawa. Mm-hmm. Android M. Milkshake. Jak podobno ma się nazywać. Jakie były ploty.
Znaczy to jest taki easter egg, bo było na zegarku, to oczywiście na Reddicie ktoś tam znalazł, że na zegarku jednego z prowadzących.
No cały właśnie, czas wyświetlał się milkshake.
Cały czas wyświetlał się milkshake. No więc można podejrzewać, że Android M to będzie Android Milkshake. No ale zobaczymy jeszcze.
W każdym razie Android M wyszedł, znaczy jakby deweloperska wersja będzie niedługo dostępna dla Nexusa 5, 6 i 9, z tego co pamiętam.
Dzisiaj. Wieczorem.
Dzisiaj, tak. Czyli nasze rano. I jakby tak naprawdę zrobili to, co uważam, że powinni byli zrobić, ale chyba wszyscy czekali na coś więcej, bo oni zrobili to, czego oczekujemy tak naprawdę wszyscy od Apple. Oni jakby nie dodali nowych funkcji dużo, tylko po prostu wzięli to, co już jest.
Bugfixy,
ulepszyli, poprawili błędy, dodali, polepszyli tak naprawdę user experience całego systemu, czyli na przykład permissions aplikacji to są te pozwolenia.
Tak będzie podobnie jak na iOSie, czyli tak. Nie, że przy instalacji w Google Play będzie nas pytał sklep, czy zezwalamy na wszystkie rzeczy, które
tylko
nam pokaże,
tylko
kiedy będziemy chcieli ją użyć. Czyli tak jak na iOSie aplikacja chce użyć mikrofonu, to spyta nas, czy wyrażamy zgodę na użycie mikrofonu.
I Wojtek w trakcie...
Ja mam wątpliwości.
No to ja już ci wytłumaczę, jak to będzie działało, Wojtek. Bo to, co oni pokazali jakby w trakcie prezentacji z WhatsAppem, który nagle chciał pozwolenie do mikrofonu, to było takie dość partyzanckie. Tak się nie robi na iPhone'ie zwykle. Na iPhone'ie to działa w taki sposób, że po prostu w sytuacji, w której zainstalowałeś aplikację, aplikacja przeprowadza cię przez proces takiego onboardingu, w którym prosi cię, znaczy tłumaczy ci na przykład, że słuchaj, nasza aplikacja będzie potrzebowała dostępu do twoich zdjęć, na przykład, bo to jest aplikacja do zdjęć. Będzie potrzebowała dostępu do twoich zdjęć, więc jakby możesz teraz kliknąć, że pozwalasz, wtedy będzie ok, wyskakuje pop-up, pozwalasz, przychodzi do następnego okienka. Na przykład ona mówi ci, wiesz co, będziemy też potrzebowali
do kamery,
no bo będziesz mógł robić zdjęcia z naszej aplikacji bezpośrednio, więc wyskakuje powiadomienie, żebyś zezwolił na kamerę. I jakby kolejna rzecz na przykład, że mikrofon, no bo skoro chcesz też nagrywać wideo, no to będziesz mógł mieć mikrofon, będziemy potrzebowali twojego mikrofonu. Więc
zwykle są to 3 tapnięcia i trwa to około pół sekundy.
Tak, ale jakby różnica jest taka, że w sytuacji, kiedy pobierasz aplikację z Google Play, wyskakuje ci taka niedługa lista tych wszystkich rzeczy, które wymaga od ciebie aplikacja, żebyś udzielił pozwolenia, nigdy tego nie przeczytasz, bo tego jest za dużo, a szczególnie na przykład...
I przede wszystkim albo zgadasz się na wszystko, albo na nic tutaj.
A tutaj masz wybór. No i jakby aplikacja będzie w jakiś sposób pokazywała ci chociażby albo w ten sposób, o którym mówimy z iPhone'a, albo ten sposób, który pokazali na Google I.O., ona będzie pokazywała dokładnie, którego pozwolenia wymaga. W sensie, jeśli klikniesz, że potrzebujesz w tym momencie mikrofonu, bo chcesz nagrać audio, to będziesz dokładnie wiedział, na co się zgadzasz. Na to, żeby aplikacja wykorzystywała audio wtedy, kiedy naciśniesz ten przycisk.
Ja na przykład na starcie, na iOSie bardzo często nie zgadzam się na powiadomienia.
Tak, no właśnie, to jest rzecz...
Ale widzisz, zgadzam się na mikrofon, tam kamerę i coś tam, tak?
No więc to jest właśnie ta rzecz, którą oni zmienili i teraz będzie działało to sensownie, bo użytkownik będzie wiedział, bo będzie w trakcie używania dostanie informację, w którym miejscu konkretne pozwolenie jest wymagane, a nie będzie sytuacji, w której nagle się okazuje, że aplikacja wyczytała wszystkie moje SMS-y, bo ja się na to zgodziłem, ale nie zwróciłem na to uwagi, że się na to zgadzam, bo to był częsty przypadek. Znaczy nie był to częsty przypadek właśnie, jeśli chodzi o SMS-y, ale był częsty przypadek, że nie wiedziałem, że aplikacja na przykład zaploaduje wszystkie moje zdjęcia do chmury. No bo nie zwróciłeś na to uwagi przy instalacji, a ona o tym mówiła, więc jakby aplikacja niby była fair, ale użytkownik jakby nie zwrócił na to uwagi, więc...
Bo jak dostaję na dzień dobry listę tam 20 rzeczy, no nie zwraca w ogóle na to uwagi, taka jest prawda.
No właśnie.
Więc ja się z tym zgadzam, tylko nadal zastanawiam się, czy... Znaczy, to jest kwestia raczej definicja user experience, bo user experience może mieć dwie... Znaczy, no jest jedna definicja, to jest jak doświadcza tej aplikacji, natomiast jeżeli muszę się zgadzać 3, 4, 5 razy, a nie raz, żeby, wiesz, zaakceptować wszystkie rzeczy jednocześnie. Ja, wiesz, ja mówię o takim bardzo płytkim podejściu.
Tak,
nie?
Tylko że user experience to nie jest liczba klików. User experience jest jakby świadomością i tym, że rozumiesz, o co chodzi. I dlaczego aplikacja robi to, co robi. Więc tutaj jest inna dyskusja. Tutaj przełożyli jakby liczbę kliknięć, która nie jest jakimś wyznacznikiem takim strasznie dużym, nad bezpieczeństwo, świadomość użytkowników, tak? Oni będą teraz wiedzieli, jakie konkretnie rzeczy wymaga aplikacja, bo korzysta z nich aplikacja, a nie będą ślepo jakby akceptowali wszystko z racji tego, żeby to był jeden klik. Mhm. Więc dla mnie, ja uważam, z mojej perspektywy uważam, że to jest lepsze, bo nawet w sytuacji, w której nagle, wiesz, ktoś przyjdzie awanturować się pod twoją aplikację, że no, bo teraz nagle wszystkie moje zdjęcia są w chmurze. Sorry, ale jakby w momencie, w którym chcieliśmy to zrobić, wyskoczyło ci jedno dedykowane powiadomienie. Czy chcesz, żebyśmy wrzucili twoje zdjęcia w chmurę? I nacisnąłeś tak. To jest prosta sytuacja.
Nie miałeś możliwości nie zobaczyć tej zgody na pozwolenie, prawda?
Ona była bardzo widoczna.
Ona nie była gdzieś tam schowana, że musiałeś scrollować, tylko centralnie na ekranie jest pokazana.
No bo to też jest, wiesz, to jest jakby... totalnie chodzi o samą wiedzę, nie? Jakby będzie ciężej, będzie nie wiedzieć teraz, tak, niż wcześniej było.
No okej, okay, no rozumiem. Fun fact z teraz, ponieważ cały czas wracamy do aplikacji zdjęcia googlowej, okazuje się, że Verge zrobił wideo z recenzją tej aplikacji, tylko że szkoda, że recenzowali starą wersję aplikacji i już usunęli to wideo. A, taka beka trochę. Takie tam.
Tętno pulsu, no co zrobić?
Tętno pulsu. Także tak, ktoś się pospieszył i bardzo chciał być pierwszy, a się okazało, że wtopa. No ale to też się zdarza nawet najlepszym.
Nawet najlepszym w Polsce.
No, owszem, każdemu się może zdarzyć, więc w ogóle nie ma problemu. No dobrze, zgadzam się z user experience i okej, okay, znaczy znam to z iPhone'a, chociaż ja wolę jako ja, bo ja ściągam raczej aplikacje, które wiem, co robią.
No właśnie, jesteś świadomym użytkownikiem, a oni targetują się, wiesz, we wszystkich.
Zgadzam się, więc ja wolę kliknąć raz i mieć spokój. Po prostu. To jest dla mnie, wiesz. No ale jak już muszę, no to będę sobie klikał na te mikrofony, wyślij mi zdjęcia do chmury, tak, wysyłaj mi powiadomienia, tak, rób to, tak, rób też to.
Ja to bardzo lubię, bo ja się nie zgadzam na większe rzeczy.
Okej, okay, a ja ale... się zgadzam, bo ja lubię jednak korzystać z aplikacji, tak jak, wiesz,
w kwestii
jak
w ogóle
napisane,
Android...
nie?
Mhm. W kwestii w ogóle Android M jakby to nie ma więcej takich rzeczy, które naprawdę zauważymy.
Znaczy no, jest lepsza, jakby wprowadzili też tutaj obsługę linii papilarnych, tak, dla aplikacji.
Tak, Apple,
Split screen.
Apple Pay.
Wprowadzili to, co Samsung już pokazał, taka jest prawda na Androidzie.
Tak, jakby oni dodali nowy deep linking, który będzie mniej wymagał od użytkownika jakby myślenia, bo od razu na przykład linki z Twittera będą odpalały się w aplikacji Twittera, a nie będą...
Teoretycznie nowy Android ma lepiej zarządzać baterią.
Tak.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ale to jakby co ma się pojawić na Androidzie, co naprawdę robi duże wrażenie, to jest Google Now. Nowy tak. Google Now.
Zintegrowany z tym, co prezentuje nam aplikacja, której
używamy. Tak, jest jeszcze bardziej kontekstowy niż był do tej pory, bo jakby oni w trakcie prezentacji powiedzieli bardzo ładnie, że jakby naturą Google Now było to, że jestem tutaj, gdzie mogę coś zjeść, gdzie mogę znaleźć paliwo, jak to się nazywa, wiesz, w sensie znajdywanie odpowiedzi na pytania, które były kontekstowe, tak? Czyli na przykład jestem w tym miejscu i co mogę zrobić? I oni poszli o krok dalej przy tej kontekstowości i był piękny przykład, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie, bo jakby to pokazuje, jak bardzo system się ze sobą zgrywa. Bo case, który pokazali, był leciał Skrillex. Kto z nas wie, jak się nazywa Skrillex, poza tym, że to jest Janusz Skrlewicz w polskim tym tłumaczeniu? Nikt z nas nie wie. A oni pokazali przykład na zasadzie, że laska odpaliła Google Now i zapytała, what's his name? I Google Now wiedziało, że chodzi o Skrillexa, którego teraz słucha, i pokazało od razu odpowiedź, że Skrillex nazywa się tak i tak. I to było super.
Też był drugi przykład. Dziewczyna wysłała do chłopaka SMS-a, spotkajmy się jutro tam o 14 w miejscu tym a tym. Podała jakąś nazwę restauracji. Wystarczyło przytrzymać jakby przycisk home na telefonie, uruchamiał się Google Now i od razu jakby odczytywał z tej wiadomości, że pojawiła się jakaś nazwa i pokazywał na mapie, gdzie jest ta restauracja, jej godzinę oceny, godzinę otwarcia, no takie podstawowe informacje o niej. Troszeczkę mi się nie podoba to, że no ten Google Now w tym momencie przeczytał tego SMS-a, jakby nie było, tak?
Oj tam.
No ale działa i jest to na pewno fajny pomysł, jakoś rozszerzający te możliwości.
Na to się zgadzasz, nie? W sensie jak uruchamiasz Google Now, to na to się zgadzasz, że Google Now będzie jakby integralną częścią twojego systemu, to jest twój asystent i jakby no tak. Patrząc na to z tego względu, no to twój asystent jakby zna twoje rzeczy, żeby ci je podkładać pod nos, nie? Google Now czyta twoje maile, żeby ci pokazywać na przykład, kiedy masz samolot, nie?
Asystentka ma dostęp do twojego kalendarza, żeby ci nim sensownie zarządzać, nie?
To działa w ten sposób jakby, nie? Na to się zgadzasz, ale jakby kwestia tego, jak bardzo inteligentne Google Now ma się stać, jak się staje tak naprawdę, to jest coś takiego, że tak naprawdę oni nie starają się chyba nawet już zupełnie konkurować z Siri. Oni w ogóle budują zupełnie inny sposób, jakby zupełnie inny rodzaj asystenta, takiego, który po prostu podrzuca ci informacje wszystkie tak naprawdę do ręki, no bo Android Wear będzie robił dokładnie to samo, tak?
Znaczy, jak już wspomniałeś o Siri, warto powiedzieć, że wczoraj pojawił się dziwnym przypadkiem wyciek od Apple, mówiący o tym, że właśnie nowa wersja Siri, czy tam jakieś rozszerzone możliwości Siri, które zobaczymy pewnie za niecałe 2 tygodnie, mają zawierać właśnie, mają jakby iść w tą stronę, które przyjęło Google Now, prawda? Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może na WWDC już się dowiemy.
No to jest ciężko.
Ale widać, że w temacie takich asystentów, no nie tylko głosowych, to raczej Apple goni Google, a nie na odwrót.
Tak, ale jakby zasada działania jest też inna, nie? No bo Siri jest tak naprawdę...
Zapytaj, uzyskaj odpowiedź.
Dokładnie, a Google Now jakby wysyła ci rzeczy
zanim... Nie pytaj, uzyskaj odpowiedź.
No tak, to jest zupełnie inny poziom, nie? Google Now jest proaktywny w tym wszystkim.
No tak jest... było od początku tak naprawdę. Czy teraz to jest tak, tylko no to jest podkręcanie śruby, nie?
Tak, to jest zupełnie inna filozofia niż po prostu podchodzić do tego Apple. Z tych rzeczy, które jeszcze takich, które jakby dla konsumentów się pojawiły i które będą też dla jakby publiczności szerszej, to jest właśnie YouTube offline, o którym Jacek już tak naprawdę powiedział, że będzie działał tylko w krajach z mniej rozwiniętą siecią komórkową albo z droższym połączeniem sieci komórkowej.
A tu jeszcze ci przerwę, zastanawiam się,
Google Maps offline, dlaczego jednym z tych już krajów... teraz mamy w jakiś sposób, tak? Wszyscy możemy mieć Google Maps offline, możemy mieć offline'owe mapy, ale jeszcze to rozszerzyli do takiego dość mocnego stopnia tak naprawdę, no bo jakby wcześniej mogliśmy sprawdzać lokalizację, mieliśmy zakaszowaną tak naprawdę mapę konkretną, którą sobie wybraliśmy, tak? A w tym momencie oprócz tego, że ona cache'uje mapę, cache'uje grafiki,
cache'uje POI,
cache'uje też POI, czyli points of interest, cache'uje informacje takie jak ocena, no godzina otwarcia.
I umożliwia nawigację turn by turn, nie?
I umożliwia nawigację turn by turn. I jeszcze auto sugestie, czy auto completion, jeśli chodzi o wpisywanie haseł. Czyli na przykład jeśli jesteśmy w Warszawie, i mamy offline mapę warszawską, będziemy pisać pałac, no to od razu jakby będą sugestie pałac
kultury. Że nie pałac w Pszczynie, tylko...
Tak, tylko chodzi o ten pałac kultury, który jakby jest zapisany na naszej offline'owej mapie. Mimo tego, że nie mamy internetu, to te propozycje się będą pojawiać. I to jest super, bo to jest... Oni tym trochę zabijają te wszystkie aplikacje offline'owe, które służą
do... Oni przede wszystkim tym zabijają Hirmaps, które Nokia chce usilnie sprzedać ostatnimi czasy. Gdzie tutaj właśnie na tej zasadzie kształtowała się przewaga Hirmaps, że świetnie działały offline i umożliwiały tą nawigację bez internetu. No tutaj, jeżeli Google w ten sposób szybko zareaguje, no to
chyba Nokia to
będzie
walczyła,
ciężej to sprzedać.
Walczyła z tymi mapami, wszyscy walczą z mapami, a tak naprawdę Google Maps król i w ogóle nie ma o czym mówić. Chociaż też oczywiście ma swoje błędy, szczególnie w nawigacji zdarzają się różne babole. Ale mnie
zastanawia z tych darmowych aplikacji, tak, tutaj Google zamiata. No.
Mnie zastanawia jedna rzecz, taka już jakby troszeczkę poza tematem, ale czy w Indiach rzeczywiście jest taki słaby internet?
Nie byłem jeszcze w Indiach.
No bo to jest ciekawe, jakby wydaje się,
wiesz,
że...
Czytałem relację, którą Wojtek Pietrusiewicz prowadził, jak był w Indiach.
No.
No i z tego, co wiem, a był w też takich dużych miastach, no to nie jest najlepiej. Mhm. Także no chyba, tym bardziej, że prowadzący dzisiaj Google I.O. no raczej są z tamtych rejonów, przynajmniej rodzinnie. Także chyba coś w tym jest, że ten internet nie jest zbyt dobrze rozwinięty.
Zresztą... Ciekawe, bo tam z jednej strony internet i właśnie te wszystkie usługi offline'owe się pojawiają, a oprócz tego jest Android One, który też właśnie w Indiach jest dość popularny. Więc to taka ciekawostka.
No teraz właśnie otworzyliśmy tutaj stronę opensignal.com i Delhi... Delhi, Mumbai, takie większe miasta są
inaczej
bardzo rozwinięte, a tak to...
Powiem w ten sposób. Otworzyłem na mapie Polskę i cała Polska jest na czerwono prawie. Czerwono-żółto.
I to jest, co to oznacza?
To znaczy, że ma bardzo mocny sygnał sieci internetowej, jakby sieci...
Cała Polska jest mocnym, ewentualnie w średnim
zasięgu sieci
sygnale, tak,
komórkowej, nie?
No.
A teraz jakby przechodzimy do Indii i to jest taki serek. Jest pełno dziur.
Na północy, tam gdzie są największe miasta i przy Mumbaju, a tak to nawet nie, że tam prawie w ogóle nie ma w niektórych miejscach internetu.
Tam jest naprawdę pod tym względem słabo, jeśli chodzi o po prostu zasięg, sam zasięg.
No porównując z Polską jest dużo gorzej, nie ma o czym mówić.
Tak, a jakby teraz porównujemy sam zasięg, a tak naprawdę nie wiadomo na przykład, jeśli chodzi o to...
O jego prędkość.
O jego prędkość, czy o to, o jego koszty.
Czy się nie zrywa i tak dalej.
Właśnie, no jakby to jest, wiesz, to jest...
Także na pewno tutaj działania Google są jakoś uzasadnione tą sytuacją.
Kurczę, patrzcie, w jakim pięknym kraju żyjemy.
Oj, im bardziej zoomowałem na przykład na miasto, które jest faktycznie dużym miastem, w którym ma być zasięg.
W mieście bywają dzielnice, w których jest
w których nie ma
dziura
zasięgu.
Tak.
O,
w mieście.
No.
Więc jakby mówimy tutaj o naprawdę słabym pokryciu siecią. A sprawdzimy właśnie...
Znaczy jesteś na Sri Lance w ogóle teraz.
No,
więc...
to prawda. Ale weźmiemy na przykład co? Madras, co to jest ciekawe?
New Delhi daj, no bo to jednak jest największe miasto w Indiach, na północy. Wyżej tutaj.
Teraz palcem po mapie. Witam serdecznie w nowym odcinku.
No i New Delhi też na
dziury. W samym centrum Nowego Delhi jest... Oh, fuck.
No ser szwajcarski mocno.
I to jest, mówimy o dużym mieście w Indiach.
Największym w Indiach.
Tak. Tam jest tak, Wojtek, że jeśli według tego, co jest na tej mapie oczywiście.
Internet jest tylko przy ulicach.
Tak.
Serio, w parku zima.
Będzie link, więc będziecie mogli sobie sprawdzić, ale jest naprawdę słabo. Właśnie
no
dodałem,
to...
więc będzie...
To zupełnie mnie nie dziwi, że takie usługi faktycznie są tam potrzebne, no bo u nas to się wydaje, że no kurczę, po co nam takie zapisywanie mapy
my
do
się
offline,
denerwujemy,
przecież mamy internet.
My się denerwujemy, nie? Kiedy nie będziemy, kiedy nie mamy zasięgu LTE, tylko jest 3G, no nie?
No.
A tam mówimy o w ogóle jakimkolwiek zasięgu.
Ale nas rozpuścili, co?
No, Warszawa jest generalnie...
W dużo lepszym stanie.
W Warszawie nie ma zasięgu na Wiśle. Według tej mapy.
No i to tylko na skrajach Warszawy, bo tutaj w centrum, zobacz, nie jest źle.
No, powązki niby są nieobjęte siecią, ale dobrze wiemy, że są.
No to też dane mogą być troszeczkę takie, wiesz, zaburzone, ale no, tak czy inaczej...
A powiedzmy, że Powązki nie są kluczowym miejscem do korzystania z internetu.
Według tej mapy Warszawa generalnie jest jakby czerwona, też oczywiście ma swoje dziury, więc jakby musimy założyć, że prawdopodobnie jest jakiś poziom błędu, ale Warszawa wygląda o niebo lepiej niż New Delhi, jeśli chodzi o zasięg internetu, nie? W Warszawie też są case'y, kiedy na przykład ulice są tylko pokryte według tego, a dobrze wiemy, że nie jest tylko ulice, tylko generalnie większość miejsca jest, miejsc jest pokryte.
Ale widać różnicę.
Ale widać różnicę, bo tam jest naprawdę słabo, nie? Więc jakby mnie to zupełnie nie dziwi, że oni się targetują na taki rynek z takimi...
No takie rynki rozwijające się przede wszystkim. Właśnie było bardzo fajnie powiedziane, że coraz więcej ludzi dokonuje zakupu pierwszego smartfona. I często jest to równoznaczne z zakupem pierwszego jakby komputera dla nich, takiego urządzenia jakiegoś wielozadaniowego, gdzie oni mogą połączyć się z internetem, skorzystać z jakiegoś arkusza biurowego, także na te rynki rozwijające to zdecydowanie ma to sens. Szczególnie, że Android tutaj jako produkt Google no zarabia też na informacjach pozyskiwanych z tych użytkowników, więc na pewno tutaj oni będą starali się coraz mocniej angażować w te rynki.
Mm-hmm. No i dobrze, niech się angażują. Znaczy, tak w ogóle, jak patrzę na te rzeczy, które wprowadzają do Androida, czy nad którymi Google pracuje generalnie, i oczywiście, że zauważam podobieństwa do Apple i do funkcji, które tam już są od, nie wiem, zeszłego roku, czy są wprowadzane, zaraz będą, czy generalnie w ogóle znamy je skądś tam. I jakoś to mi przestało totalnie przeszkadzać. Znaczy, rzadko
mi to nie przeszkadzało, bo jedni kopiują od drugich, drudzy od pierwszych. I to jest fajne, tak? Bo wzajemnie korzystają z najlepszych rozwiązań i to jest, my jako użytkownicy wypadamy na tym najlepiej.
I dokładnie to chciałem powiedzieć, że w ogóle nie ma się co przejmować, kurczę, i jęczę ci, że Apple to ma od dawna. Co nas to obchodzi? Chodzi o to, żeby...
No i ileś rzeczy Google miało od dawna, prawda? Więc no, tutaj to nie jest jednostronne przypatrywanie się i wzajemne jakieś szukanie inspiracji, tak to nazwijmy, tylko no...
Możemy przejść do
Android Wear.
Do Android Wear, które też jakby pojawiło się w trakcie prezentacji Google I.O. Ale nie powiedzieli za dużo. Jakby powiedzieli, że jakby
pojawiła się opcja zatrzymania włączonego ekranu.
Znaczy inaczej, to właśnie problem na tym, że wszystko co pokazali już jest. To nie było tak, że zapowiedzieliśmy aktualizację, która będzie robiła always on, która będzie robiła... Nie, nie. Oni zrobili recap wszystkiego, co się pojawiło w ciągu ostatniego roku dla Google Wear.
Okej. Okay.
A to, że gestami można...
To
sobie...
już jest.
Tak, jest to?
LG, okay. LG ten Urbani, nie wiem jak to się czyta, to on już to wszystko ma. To wyszło w najnowszej aktualizacji, wszystkie zegarki mają tą aktualizację, lada moment dostać, albo już dostają.
Czyli podsumowali to, co od ostatniego roku udało im się dołożyć.
Że pojawiły się ostatnie cztery aktualizacje. Znaczy to, co powiedzieli ważnego, co w jakiś sposób można dobrze interpretować, to było to, że oni jakby zrobili recap, powiedzieli tak, ostatnie cztery aktualizacje, które wypuściliśmy, to były takie i takie. Mhm. I jakby dla naszych użytkowników sprawa wygląda w taki sposób, że kupując zegarek na przykład wcześniej, oni otrzymają wszystkie te aktualizacje, więc kupując zegarek teraz, wiesz, że on będzie cały czas lepszy, bo będzie otrzymywał aktualizację.
Tak, i powiedzieli, że na razie jest 7 urządzeń, tak?
7 urządzeń.
7 i do końca roku mają pojawić się kolejne. Także prawdopodobnie możemy spodziewać się drugiej generacji urządzeń, które widzieliśmy już rok temu, lub też nowych sprzętów, nowych producentów lub nowych modeli. No przede wszystkim chyba wszyscy najbardziej czekają na Moto 362, który nie będzie Moto 270, tak? No i to jest zegarek, który zdobył największą popularność wśród wszystkich z Android Wear. Także na pewno będzie najbardziej oczekiwany teraz.
Oczywiście dużo informacji, że dużo custom watch face'ów, 7 albo 20 tysięcy aplikacji, 4 tysiące.
4 tysiące aplikacji, czyli tyle, ile Apple Watch ma po miesiącu.
Tak. No w skrócie
znaczy
tak.
Nie hejtuję, ale no, okay, jest różnica, no. Prawda? Tak samo tutaj mogę wspomnieć też, że w zeszłym roku, w zasadzie no, w drugiej połowie 2014 roku sprzedało się 720 tysięcy urządzeń z Android Wear, 7 modeli, natomiast...
Dwa modele Apple Watcha?
No. Natomiast Apple Watch sprzedał się w ciągu miesiąca. 2,5 miliona sztuk się sprzedało. Więc różnica jest spora.
No to no jest spora, jest spora.
I to, czego nie zapowiedzieli, na co wszyscy czekali, tak? Wszyscy czekali na to, że będzie synchronizacja czy działanie Android Wear z iPhone'ami, chociażby na takim podstawowym poziomie jak Pebble. I nie.
Niestety nie, tylko haki.
Tym bardziej, że mogę już to teraz powiedzieć. Spotkaliśmy się w Barcelonie z pracownikiem Google, który pracuje, Polakiem, który pracuje w Irlandii. I już wtedy pojawiały się spekulacje, że może dojść do takiego rozwiązania. I on nam potwierdził, że trwają prace nad Android Wear na iOS. I teraz nie wiadomo, czy Google się rozmyśliło, czy Google jeszcze nad tym pracuje.
Czy już Apple zamknęło
Czy Apple stwierdziło,
drzwi.
Że do widzenia.
No ciekawe, ciekawe.
Może się dowiemy kiedyś. No. W każdym razie mieliśmy potwierdzenie od wysoko postawionego pracownika Google, więc no, nie były to chyba słowa rzucone na wiatr, tylko faktycznie coś było na rzeczy.
No, wydaje się, że wiecie, Google nie jest zamknięty na iOS-a. Coraz więcej funkcji czy aplikacji, czy w ogóle ich usług jest na iOS-a dostępnych i one nie są jakimś tam, wiesz, odpadem, tak jak czasem się zdarza, że na przykład aplikacje przenoszone z iOS-a na Androida
nie, to w drugą stronę. To Apple nie widzisz... jest zamknięte na produkty Google'a. Bo ty powiedziałeś, że Google nie jest zamknięty na iOS-a. Google nie jest absolutnie zamknięty na iOS-a, ale no
Google generalnie nie jest na nic zamknięty. Taka jest prawda, takie mają politykę.
Apple nie jest jeszcze zamknięty na Google'a, bo cały czas jakby pozwala na instalowanie ich aplikacji, których jest bardzo dużo, tak jak powiedziałeś.
Wiesz, też nie no za tak, bardzo mogą sobie na to pozwolić, jakości, bo nie? Ludzie wiedzą, że mogą mieć iOS-a i dalej korzystać z Google Maps, z Google Docsów, no choćby teraz z Google Photo, z Authenticatora. Jest tego sporo, cieszy się to dużą popularnością, co widać zresztą w rankingach w App Store. Także dla Apple to też by było niekorzystne wyrzucać aplikacje Google, bo wiedzą, że niektórzy je bardzo doceniają i chcą z nich korzystać na iPhone'ie.
No tylko, że widzisz, dzisiaj musieliby, jeżeli mieliby coś kasować, to kasować rzeczy, które istnieją, a w momencie, kiedy zablokują możliwość w ogóle wewnętrznie w systemie korzystania z Android Wear, no to sprawa jest pozamiatana, zanim w ogóle jeszcze ktoś coś zrobił, nie?
No, dokładnie.
No i nie pokazali
tutaj
żadnego sprzętu.
Pamiętaj, że Android Wear jest dla nich bezpośrednią konkurencją hardware'ową, a oprogramowanie Google w zasadzie wzbogaca cały ekosystem Apple, prawda? Wzbogaca to, co nam oferuje iPhone czy iPad. A nie jest jakąś konkurencją, że ktoś nie kupi Apple Watcha, bo kupi Moto 360, prawda?
No to się zgadzam. No i ostatecznie na samym keynote'cie też nie było nic o nowych urządzeniach. Co no trudno, tak? Znaczy zawsze coś opowiadali. Jedyne co usłyszeliśmy o czymś, co można nazwać urządzeniem, to nowy cardboard, który jest dostosowany do większych telefonów. O przekątnej
powyżej
do 6 cali. Tak, do 6 czy powyżej tak, 6 cali?
Chyba powyżej 6 z tego, co zapamiętałem.
No tak czy inaczej, no do jest 6, tam troszeczkę przekonfigurowany. 6,
no w każdym razie do 6 to i tak jest no, na
no,
smartfony.
Tak,
no
tak, przynajmniej na, to,
mówić,
na tego Nexusa nowego, nie? Mhm. No i ma tam nowy guziczek, jest łatwiejszy w składaniu. No i właśnie ta wirtualna rzeczywistość rzeczywiście zaczyna
pojawiły się takie,
wchodzić.
Pojawiły się jakby takie w tym, co mówili o Chromecastie, którego sprzedali 1 200 000 sztuk już. Jakby z tego, co mówili, to można było wyczytać, że niedługo pojawi się nowa wersja, a przynajmniej ja to tak odebrałem. No i też w tym tygodniu pojawiły się informacje o dwóch nowych Nexusach przygotowanych, chyba w rozmiarach 5.2 i 4.7 cala, z tego co pamiętam. W każdym razie mniejszych od Nexusa 6. No, także tak. Możemy się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy no na pewno jakiegoś hardware'u.
No jesień. Tak, na pewno. Tak, na pewno. Zawsze były w jesień, także to, że ich nie pokazali, to nie jest jakieś tam oje, to już nie będzie Nexusu.
Także myślę, że dwa nowe Nexusy, jeżeli chodzi o telefony i nowy Chromecast, to jest coś, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach.
No i bardzo dobrze, niech coś będzie, bo ludzie też kochają sprzęt. My kochamy sprzęt i zobaczymy, co tam chłopaki wymyślą. Ja liczę na to, że faktycznie pojawi się jednak Nexus, który ma jakiś sensowny ekran, w sensie rozmiaru oczywiście, bo ten, który jest teraz, to jest totalnie bez sensu i ja nie jestem fanem tak dużych ekranów i
znaczy nie wiem, czy jest bez sensu, bo na pewno wiele osób to
nie, no, dla mnie
to
ja
docenia,
mówię personalnie,
prawda? Tak, ale tak, tak samo ja dla mnie 4.7 jest idealne.
No.
W sytuacji, kiedy to ma być jedyne urządzenie do internetu, czy do w ogóle do korzystania z telefonu, no to wiesz, pomyśl sobie w ten sposób. To jest duży telefon, który ma duży ekran, który pozwala naprawdę duże rzeczy do zrobienia, wiesz.
Jak ktoś pracuje na przykład tylko w domu, prawda, mało się przemieszcza, to jest spoko.
To jest taki
ja mam za małe ręce, no. Po prostu, jeżeli ja mam z nim jeździć po mieście...
Jesteś konusem i jakby masz z tym problem, Wojtek, no ustalmy. No.
Ja z tym problemem
dobra,
nie
są
mam,
plusy to... i minusy tego dużego ekranu, na pewno nie jest to dostosowane do wszystkich i na pewno niektórzy by chcieli zobaczyć urządzenie o mniejszych wymiarach i nie ma o czym mówić.
I jestem w tej grupie. Pozdrawiam serdecznie.
Ja bym chciał mieć...
Jeżeli byłby Nexus 6 cali, 5,2 cala i 4,7 cala, to myślę, że tutaj większość zapotrzebowania by została spełniona.
Tak uważam. I ja 4,7.
Ja myślę, że jakby był Nexus 6 i 5, tak jak teraz są, tylko że odświeżona piątka, to spokojnie byłoby lepiej. Ja w ogóle jestem fanem rozwiązań, kiedy telefony...
Daje się użytkownikom wybór...
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby kiedy... Na przykład byłyby te dwa urządzenia, 5 i 6 cali, tak? No teraz już mamy, ale chodzi o to, żeby gdyby wyszły nowe rewizje, piątki i szóstki, gdyby jedyne, czym się różniły faktycznie, to była bateria i jakby rozmiar. W sensie hardware, ekran, cała reszta, gdyby to było to samo.
Tak jak zrobiło to Sony w przypadku Z3, prawda?
Tak, dokładnie.
Zrobiło to super, bo Z3 kompakt i Z3 zwykła nie różnią się niczym poza wielkością ekranu. Mhm. No i pracą na baterii, która wbrew pozorom w Z3 kompakt jest lepsza niż w Z3.
No gdyby...
Ale tak, jeżeli chodzi o takie bebechy i aparat, to chyba jest to samo z tego, co wiem.
No właśnie dlatego, gdyby była sytuacja, w której faktycznie jakby producent tworzy coś takiego w ten sposób, że jakby urządzenia się od siebie nie różnią aż tak bardzo...
Tak jak iPhone'y nowe, które w zasadzie no tylko tą stabilizacją ekranu... kamery, prawda, się różnią.
No i właśnie to jest bardzo fajne podejście, bo tak naprawdę na zasadzie kupując jeden albo drugi egzemplarz nie tracimy dużo, w sensie kupując iPhone'a 6 nie tracimy dużo. Tracimy oczywiście tą stabilizację obrazu i większą baterię, ale nie
zyskujemy
tracimy...
większą mobilność, tak, ale jest to jakoś porównywalne, prawda?
No i to jest podejście, które mi się bardzo podoba, bo na przykład HTC robiło tak, że przecież HTC Mini było tak naprawdę gorszym, dużo gorszym sprzętem.
Tak jak to robił Samsung przez wiele lat. Tak.
No właśnie, więc jakby wolę taką sytuację, kiedy...
Gdzie S3 Mini w porównaniu ze S3, no, to była przepaść po prostu.
Tak, to był dramat.
No ja teraz dostałem z pracy służbowy telefon S4 Mini, pozdrawiam.
Ale akurat S4 Mini nie jest jeszcze zły.
Nie jest aż tak zły, no ale... No,
nie wiem, bo leży w szufladzie, więc jakby...
No bo masz Note 4, nie?
Tak. Potwierdzam. Jest testowany Note 4 i to jego noszę jako służbowy telefon. I uważam, że sprawdza się dużo lepiej niż S4 Mini. Zaskoczeni?
Nope.
No właśnie.
To poruszmy jeszcze ostatni temat, który się pojawił, który uważam, że jest fajny, szczególnie dlatego, że Wojtek go przewidział. Otóż była mowa na temat VR, czyli Virtual Reality.
Virtual Reality. No.
Jaka radość. I chodzi o to, że jakby my rozmawialiśmy na ten temat
Jamiroquai.
Odcinków temu. I rozmawialiśmy na temat tego, że właśnie VR może być wykorzystywany do nauki.
Edukacji szeroko rozumianej.
Tak, w szeroko rozumianej edukacji.
W kontekście Oculusa wtedy rozmawialiśmy.
Jaki Google pokazuje przykład, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego cardboarda?
Nauka.
Edukacja. Dokładnie.
I były pokazane dzieciaki, które siedziały w szkole chyba w Stanach, w Anglii.
Każdy dostał cardboarda.
I mogły sobie zobaczyć mur chiński, prawda? No co jest, myślę, że dla takich dzieciaków w wieku gdzieś tam 7-8 lat, no mega, prawda? Że mogą... I fajnie to na pewno można połączyć z jakimiś lekcjami jakiejś geografii takiej podstawowej czy w ten sposób. Na pewno może być to świetny sposób wykorzystane w edukacji. Szczególnie biologii, takiej wczesnoszkolnej. Nie?
Na przykład przeżywanie narodzin dziecka od środka. I jeszcze raz dla tych dzieciaków. Czat, nie?
No dla 7-letnich na pewno.
Hmm. widzą to. To by było ciekawe. Ale generalnie tak, no to faktycznie przewidziałem trochę temat, że to jest jedno z zastosowań, które można by wykorzystać i dzieciaki, które mają te kartonowe, zabawkowe trochę urządzenia i mogą sobie zobaczyć świat podwodny w każdej chwili i to nauczyciel faktycznie steruje trochę tym, co widzą. Doskonała rzecz i uważam, że to właśnie powinno iść w tą stronę, żeby ta wirtualna rzeczywistość faktycznie została wykorzystana w czymś dobrym, bo gierki to jest jedno, ale faktycznie to jest tak innowacyjne i tak kosmiczne doświadczenie, że myślę, że spokojnie przede wszystkim może być używane też w innych branżach.
Co ważne dla szkół, to rozwiązanie jest tanie. Prawda jest taka, że większość teraz dzieciaków już nawet w jakiejś podstawówce ma telefony z dużym ekranem. Zakup cardboarda to jest kwestia 20 zł, więc no naprawdę fajnie to można wykorzystać. Wystarczy, że będzie kilka telefonów na klasę. Można to podzielić i kilka tych cardboardów po 20 zł, więc można ich kupić nawet 5 za 100 zł, to nie są duże koszta. I na pewno w fajny sposób może to nauczyciel wykorzystać na lekcji, nie ponosząc, i szkoła nie ponosi w ten sposób jakichś dużych kosztów, no więc to jest super.
Zgadzam się. Bardzo, bardzo fajna rzecz i w ogóle to, że YouTube teraz będzie miał możliwość wyświetlania i po prostu uploadowania filmów w 360 stopniach, tak?
Tak.
To jest absolutnie świetna sprawa i bardzo też mi się podobał ten projekt, chociaż wydaje się totalnie taki do it yourself, taki bardziej, no taki garażowy bym powiedział, czyli to ten rig z wieloma kamerami, 16 kamer chyba, tak?
Dookoła. No nie wiem, czy to jest 16 GoPro.
No nie wiem, czy to jest garażowe, kiedy mówimy o 16 GoPro. No
ale tak GoPro każdy za 700. Pamiętajcie, no to był tylko przykład kamery, która da najlepsze efekty. Nie, ale to
był ich produkt.
Telefony.
To był gotowy produkt.
To był gotowy produkt, jak sobie tak liczę, to jest gdzieś 11 tysięcy złotych.
No dobrze, no ale można to zrobić też telefonami i nie ma w tym żadnego problemu. Znaczy to też...
No nie wiem, bo oni właśnie...
16 telefonów.
On powiedział, właśnie... że to jest możliwe. Chodzi o to, że dowolna kamera podłączona do tej całej, wiesz, ułożone je w tym okręgu i później składane to samo wideo w specjalnym programie, to jest możliwe. Tylko oczywiście GoPro się do tego nadaje jeszcze lepiej, bo daje najlepsze efekty i daje też możliwość włączenia na przykład wszystkich kamer jednocześnie bez żadnych tam dodatkowych kombinacji. Więc... To chodzi tylko o to, że GoPro daje najlepszy efekt, ale czy to musi być GoPro, to jest już drugorzędne. Natomiast faktycznie efekty tego wideo 360 stopni, jestem mega bardzo podjarany i jestem też ciekawy, jak YouTube sobie z tym poradzi i kurczę, muszę odświeżyć swojego cardboarda w takim razie, bo mam rzeczywiście, co prawda starszą wersję, ale to zupełnie nie przeszkadza, bo dopóki nie będę miał większego telefonu, to mogę sobie rzeczywiście zaglądać. No i aplikacja
tak
naprawdę
to
też już jest na iPhone'ie.
Kartonowe pudełko z dwoma soczewkami plastikowymi.
No
i guziczkiem, więc tam nie ma żadnej filozofii, no jeżeli chodzi o konstrukcję. Nie?
Myślę, że na Allegro można ich zamienników kupić mnóstwo.
Około 20 zł z tego, co wiem, to kosztuje.
Polecamy.
Tak. Natomiast warto wspomnieć, że w poprzednich latach uczestnicy Google I.O., czy tam keynote'a rozpoczynającego konferencję, no teraz sprawdzamy na Allegro 20 zł. Otrzymywali Nexusy, Chromebooki Pixel, sprzęt o jakiejś wartości powiedzmy, że kilku tysięcy złotych. Natomiast w tym roku dostali cardboarda.
Ale to nie jest wszystko. Okazuje się, że dostają też coś, co się nazywa Nexus 9S.
O proszę.
Tak.
Tablet.
Jest to sprawdzone info. Ktoś napisał, kto tam jest na miejscu, że 9S-ki dostają. Także nie tylko cardboardy. Myśleliśmy, że faktycznie tak będzie, bo nic ostatecznie ze sceny nie padło, żadna informacja poza właśnie tymi cardboardami, ale tak, 9S-ki są.
Okej, no to nieźle, bo jakby było słabo, kiedy myśleliśmy, że jakby wyjdą z niczym, powiedzmy, bo zawsze jakby był jakiś produkt, który otrzymywali i który był taką pamiątką, powiedzmy, no nie? Mhm. No dobrze, czy mamy coś jeszcze, co chcielibyśmy poruszyć w jakiś sposób? Chyba nie.
Wydaje mi się, że to wszystko. Znaczy, ja się cieszę.
Ciężko jest nam teraz, znaczy mi jest ciężko teraz się wypowiadać, bo jakby my wiemy tyle, co było powiedziane na Google I.O., a to wbrew pozorom nigdy nie znaczy, że to tyle jakby mają do powiedzenia.
Na pewno więcej będziemy mogli sprawdzić po testach empirycznych.
To raz, dwa, na pewno więcej będziemy mogli stwierdzić, kiedy będą wszystkie sesje, bo może się okazać w trakcie sesji, że coś działa inaczej albo coś działa bardziej niż oni to powiedzieli.
Tak, a sesje się skończą pojutrze rano tak naprawdę, więc... Do tego czasu może się jeszcze pojawić kilka interesujących nowości, które tak jak zresztą było w zeszłym roku, gdzie jeszcze w czasie tych sesji dla deweloperów wyszły pewne niuanse, które okazały się potem istotne dla użytkowników.
No tak, tak, tak. No zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze nam pokażą. Myślę, że w następnym odcinku Jesu z podcastu myślę, że jeszcze zahaczymy troszeczkę o Google I.O., chociaż to już będzie... Po WWDC? Nie.
Nie, to jeszcze nie.
Jeszcze
za dwa tygodnie będzie.
Tak, za dwa tygodnie będzie po. Więc.
Po WWDC jest przyszły poniedziałek. Nie w ten, który teraz będzie, tylko w przyszły.
Mhm. No dobrze. No
tak, Wojtku, możesz to powiedzieć. Tak,
to mogę to powiedzieć. Bardzo, bardzo wam dziękuję. To był 63. odcinek Jesus Podcastu. Bardzo świeży, dynamiczny i zaraz po konferencji Google I.O. Mamy nadzieję, że wam się podobało i usłyszymy się oczywiście za tydzień.
No i bardzo dziękujemy naszemu gościu.
Gościu.
Dzięki gościu.
Dzięki gościu.
Dzięki goście. Na razie.
Także słyszymy się za tydzień i cześć.
Heja.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.